6 minut po godzinie 10, Jacek Naliwajek, witam bardzo serdecznie, audycja Ludzie i Pieniądze. Ależ dzisiaj goście, szanowni państwo. Marek Buś, publicysta morski, kapitan żeglugi wielkiej, dzień dobry.
Dobry.
Stanisław Szultka, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
Dzień dobry.
Adam Żołnowski, wiceprezes głębokowodnego terminala kontenerowego w porcie gdańskim DCT Gdańsk.
Witam państwa.
No, jak tacy goście, to tematyka morska dzisiaj królować będzie zdecydowanie w audycji Ludzie i Pieniądze. Tematyka morska, tematyka gospodarki morskiej, bo trochę o tej gospodarce morskiej w ostatnich dniach mówiono, no, nawet w tygodniach. Wiele się dzieje, wiele jest pomysłów rządu, wiele jest ciekawych inspiracji dotyczących tego, jak to mówią w ministerstwie, odbudowywać gospodarkę morską. My mówimy, jak naprawiać, jak rozwijać, jak trochę jeszcze bardziej ją rozpędzić. O tym dzisiaj mówić będziemy, ale zaczniemy od portów, bo to taki ostatni odcinek na tym transportowym naszym szlaku, porty. Ja miałem przyjemność w ubiegłym tygodniu, przyznaję, być w DCT w Gdańsku. Pana Adama Żołnowskiego gościł mnie, Iwonę Wysocką i Leszka Szmietkę. Mieliśmy okazję obejrzeć ten terminal głębokowodny numer 1, który w tej chwili funkcjonuje. Piękny statek, który rozładowywany był, 400-metrowy, z tego co mi przewodnik opowiadał. Widziałem budowę terminala drugiego, terminala głębokowodnego, więc to miejsce będzie rzeczywiście konkurencją, panie Adamie, to ma być konkurencja i czy to będzie rzeczywista konkurencja dla portów w Niemczech i w innych krajach? Czy w końcu nasze porty, port w Gdańsku, port w Gdyni, zespół portów Szczecin, Świnoujście, doczekają się swojej szansy na tym konkurencyjnym rynku? Adam Żołnowski pierwszy.
Przede wszystkim port w Gdańsku od 2 lat notuje rekordowe ilości przeładunków i dzieje się to dzięki DCT w głównej mierze, co oznacza, że DCT konkuruje już z portami chociażby w Hamburgu czy Rotterdamie. I nasza inwestycja, którą ukończymy w tym roku, podwajając moce przeładunkowe, de facto doprowadzi do tego, że ta konkurencja będzie jeszcze większa. My będziemy chcieli przejąć zdecydowanie dużą część ładunków, które są przeładowywane na Bałtyku, czyli innymi słowy przejąć funkcję portów Europy Zachodniej.
Mhm. Mhm. A czego trzeba jeszcze? Tylko wystarczy skończyć ten terminal?
Oczywiście jest wiele elementów. Znaczy, nasza firma podejmuje decyzje inwestycyjne w oparciu o głębokie analizy rynkowe i przeświadczenie o tym, że klienci będą zainteresowani korzystaniem z infrastruktury, którą budujemy. Więc na tej podstawie zorganizowaliśmy finansowanie ponad 290 milionów euro. Zorganizowaliśmy szereg przetargów i w ramach tych przetargów wyodrębniliśmy firmy, które do czerwca tego roku wybudują infrastrukturę, a same dźwigi zostaną zainstalowane do końca roku. Zresztą statek z dźwigami pierwszymi trzema zawinie do DCT Gdańsk około 2 maja. Będą to dźwigi, które z podniesionym boomem będą miały 110 metrów wysokości. To są naprawdę potężne konstrukcje, jedne z wyższych w Gdańsku. Ale one są przewidziane do tego, żeby móc obsługiwać największe statki pływające na świecie. Także te, które są w tej chwili na deskach kreślarskich stoczni. Mhm. My się przygotowujemy do tego, żeby pozycję na Bałtyku zająć bardzo mocno i ją utrzymać na długie lata.
Mhm. Stanisław Szultka.
Pan Adam w zasadzie przed chwilą powiedział, że rynek wierzy w to, że ten wzrost w najbliższych latach będzie i ta funkcja takiego hubu.
Rynek wierzy, bo daje pieniądze na tę inwestycję,
tak,
po prostu.
Tak, więc
to jest namacalna ta wiara.
To jest prawda. Nasze poparte jakby własnym, znaczy ryzykiem w jakimś sensie własnych pieniędzy. I to myślę, że nie jest tak, że nie ma podstaw do tego. Rzeczywiście ten przyrost w ostatnich latach był bardzo duży. Oczywiście oczywiście też szereg takich zewnętrznych okoliczności temu sprzyjały, chociażby generalnie spadek obrotów na rynkach globalnych, co spowodowało, że pewne moce tych największych statków zostały uwolnione czasowe i to pozwoliło płynąć im trochę dalej, bo to było bardziej opłacalne. Więc takie rzeczy na pewno też sprzyjały. Ja myślę, że też to, jak szybko się będziemy rozwijać, zależy oczywiście od tego, czy te terminale zostaną ukończone i ta efektywność będzie duża, ale też od tego, jak my poradzimy sobie z tą infrastrukturą dostępową do portu, bo myślę, że jednak mimo wszystko cały czas gro tych towarów będzie z Polski, czy ewentualnie z zaplecza trochę szerszego niż Polska dopływało, dochodziło od strony lądu. To jest raz. A drugim takim czynnikiem chyba, który będzie miał na to wpływ i też na tą funkcję, jaką Gdańsk, czy miejsce, pozycję, jaką Gdańsk może zająć na Bałtyku, będzie zależała trochę sytuacja polityczna w kontekście Rosji. Bo jednak ten transshipment, który się ma szansę odbywać, no w jakimś sensie jest uzależniony od tego największego, skala tego największego rynku. I na koniec jeszcze może taka mała łyżka dziegciu. Może nie dziegciu, tylko realizmu w zasadzie bym powiedział, bo my się cieszymy i to jest prawda, że gospodarka morska rozwija, że wolumen obrotów rośnie, ale myślę, że cały czas musimy znać jakby proporcje i mieć jakby z tyłu głowy ten realizm, że jednak w stosunku do Hamburga chociażby, do którego się bardzo często odwołujemy, no to skala mimo wszystko jest jeszcze bardzo, bardzo, bardzo duża. I te wzrosty, które są możliwe, te wzrosty, które są możliwe, no one są też jednak dlatego, że ten, no my zaczynamy z innego poziomu.
138 milionów towarów ton.
Tak, no to milionów ton. Hamburg robi około 8-9 milionów TU rocznie poprzez wszystkie terminale i obsługuje Europę Centralną. Ale Hamburg można powiedzieć, że już jest portem, który no, nie rokuje jakichś specjalnych nadziei na przyszłość. Dlatego, że Hamburg jest portem rzecznym. Elba jest, nie jest pogłębiana. Mieliśmy przypadek, ile? 2 miesiące temu właśnie takiego 18-tysięcznika, który utknął na Elbie na ponad tydzień. Najpierw zdejmowały go 3 holowniki, potem 7, skończyło się na 12, na wypompowaniu paliwa, wypompowaniu wody ze zbiorników balastowych, czekaniu na odpowiedni przypływ na Elbie i dopiero wtedy ten statek można było ruszyć. Żaden z przewoźników nie będzie
ryzykował,
że statek o wartości 170-180 milionów dolarów utknie w drodze do portu. To jest nasza przewaga. I ja uważam, że pewnie wszystko można poprawić. Zawsze można zrobić coś lepiej, ale sytuacja, w której my się znajdujemy, jest naprawdę bardzo dobra. I sytuacja dostępowa, o której tutaj przed chwilą też słyszeliśmy, no jest świetna. Wyjazd z portu w Gdańsku na A1 odbywa się w ciągu 15-20 minut bez żadnych świateł. Proszę mi pokazać port w Europie, który ma takie warunki. Naprawdę jesteśmy w super momencie. Warunki dostępowe są bardzo dobre, warunki w porcie są bardzo dobre i wyjazd z portu jest też rewelacyjny. To, czym możemy myśleć w przyszłości, żeby poprawić naszą konkurencyjność, to jest połączenie nas z rynkiem wschodnim, czyli z rynkiem rosyjskim, tak żeby można było szybciej towary wysyłać nie tylko transshipmentem, ale także koleją, czy drogą na Białoruś, jak się Białoruś otworzy troszeczkę, żeby stanowić alternatywę do Kłajpedy, żeby wysyłać ładunki do Ukrainy i w końcu do Moskwy.
A to już niedaleko, bo już A1 do Łodzi niedługo będzie całkowicie obwodnica Łodzi. Z Łodzi to już na wschód spokojnie ładunki pojadą. Za chwilę wracamy. Adam Żołnowski, Marek Buj, Stanisław Szultka. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Audycja Ludzie i Pieniądze. Marek Buś, publicysta morski, kapitan żeglugi wielki. Stanisław Szultka, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Adam Żołnowski, wiceprezes DCT Gdańsk. Mówimy o portach, mówimy o konkurencji naszych portów. Czy damy radę, czy wygramy? No może inaczej, czy będziemy rzeczywiście realnie zagrażali portom w Hamburgu? Tutaj Adam Żołnowski mówi, że tak, że już zaczynamy, ale to ze względu na to, że my mamy większe szanse rozwoju niż Hamburg. To teraz Marek Buś.
pominęliśmy w tej rozmowie taką ważną rzecz, że...
Łyżkę dziegciu już czuję.
Nie, łyżka dziegciu to za chwilę. Natomiast pominęliśmy taką istotną rzecz, że Gdańsk jako port kontenerowy ma dwie funkcje. Obsługuje zaplecze kraju, czyli wysyła kontenery i przyjmuje przy pomocy pociągów i samochodów, a druga jego funkcja to jest obsługa tranzytu morsko-morskiego, czy morskiego, jak to się nazywa, czyli z wielkich statków kontenerowych, które przychodzą z Azji, przeładowuje kontenery, oczywiście poprzez nabrzeże, na małe statki, tak zwane dowozowe kontenerowce, które dostarczają te kontenery do portów wschodniego wybrzeża Bałtyku, czyli od Kłajpedy poprzez Petersburg do Kotki Haminy, czy tam Helsinek. To różnie te linie się kształtują czasami. W związku z tym jest to port nastawiony przede wszystkim jako port transshipmentowy, tak to panowie powiedzieli, na rynek rosyjski. Na rynek rosyjski. Na rynek jest zależny od tego rynku rosyjskiego, na którym się nie dzieje dobrze. W zeszłym roku wszystkie porty wschodniego wybrzeża odnotowały średnio, to jest tam gdzieś koło 25% spadki. Petersburg spadł z półki 2,5 miliona chyba na 1,9 milion i tak dalej. W Gdańsku też ten mały spadek był zauważony, bo po prostu, abstrahując już od sytuacji politycznej, ale spadła siła nabywcza Rosji. Kontenerami przywozi się przede wszystkim artykuły konsumpcyjne, kupowane, prawda, za pieniądze, za petrodolary, czy tam jak je inaczej nazwać. Więc ten rynek nie jest stabilny. Ten rynek nie jest stabilny. I nasza pozycja konkurencyjna jest silna i rośnie, i urośnie, ale tylko do tego fragmentu. Bo Hamburg dalej będzie miał nad nami przewagę, jeżeli na przykład chodzi o te przewozy dowozowe do Skandynawii, do Szwecji, do Danii. Szczecin jest w obrębie Hamburga, prawda? Więc... Więc tutaj my, bo my oglądamy ten rynek tak jako cały, wielki, że mówimy, że tu Gdańsk. Nie, Gdańsk jest w pewien sposób na fragmencie tego rynku. Hamburg jest położony centralnie, czy Rotterdam. One mają tą przewagę konkurencyjną, że nawet jak im tutaj spada, to mogą, prawda, więcej do Austrii czy Węgier. No, wyobrażamy sobie, prawda, zaplecze portów jest, zapleczem tych portów jest cała Europa. Dla Gdańska tym zapleczem jest w zasadzie tylko wschodnie.
Panie Marku, dlaczego dla nas nie jest zapleczem, nie wiem, Austria, dlaczego nie jest Słowacja, dlaczego nie są Węgry?
Ale jest i staje się powoli. Słowacja, część Czech, część Węgier.
Zgadza się, ale to się odbywa bardzo wolno i moim zdaniem tu, na tych rynkach Hamburga nie pokonamy. Hamburga nie pokonamy, chociażby ze względu na to, że są już, prawda, ukształtowane pewnego rodzaju korytarze, częstotliwość odjazdu pociągów kontenerowych, no najróżniejsze rzeczy. Nie mówiąc o tym, że jednak mamy do czynienia z dodatkowym kosztem. No, dłużej się płynie do Gdańska niż do Hamburga, prawda? Jeżeli patrzymy na przykład z perspektywy Wiednia.
Mm-hmm. A poza tym,
tu nie jest tak, że myślę, że my się zgadzamy co do tego, że ta pozycja gdańska się poprawia, że i rośnie wolumen, i konkurencyjność, efektywność jakby tych przeładunków jest, relatywna konkurencyjność w stosunku do jest lepsza niż jeszcze kilka lat temu i ona cały czas rośnie, między innymi dzięki infrastrukturze dostępowej, ale też dzięki inwestycjom. Natomiast rzeczywiście jest pewna jakby też granica takiego naturalnego wzrostu naszego, bo to, dlaczego my nie będziemy nigdy portem dla Europy Zachodniej chociażby, tak? Słowacja, zgadzam się, to jest gdzieś tam w zasięgu naszym. Być może Ukraina, tutaj też jest kwestia pewnej infrastruktury jednak. Wschód jest naturalnym, ale nie dlatego, dla Europy Zachodniej nie, no bo geografia. Szybciej jest, prościej dotrzeć do Hamburga, to jest krócej oczywiście. A dwa, no infrastruktura i utarte szlaki i ciągi logistyczne, no przemawiają na tamtą korzyść. Zresztą trudno byłoby coś dowozić z Chin do Gdańska i potem z powrotem do Niemiec czy wozić, więc pewne nasze takie twarde ograniczenia są, jest popyt i rynek, skala wielkości rynku, który my możemy obsługiwać i on jest raczej Polska, południe oczywiście i wschód.
A jeżeli by było taniej i szybciej?
Ale taniej i szybciej...
Taniej i szybciej niż transport towarów z portu w Hamburgu.
Ale gdzie? Do jakiego rynku?
No do Europy Zachodniej.
Do Europy, ale nie będzie, znaczy trudno, no, jakby,
nie możemy geografii
przeskoczyć. Geografii nie przeskoczymy, spójrzmy na mapę i...
To się nie uda, ale pamiętajmy o tym, że wzrost Hamburga, jako rozwój Hamburga jako miasta, wpływy do budżetu niemieckiego w ciągu ostatnich 100 lat były generowane dzięki wzrostowi gospodarczemu Polski. W jaki sposób? Dlatego,
tak,
że towary,
tak,
które szły do Polski, były odprawiane chociażby w Hamburgu i stamtąd to, o czym mówił pan kapitan, wędrowały do Gdańska albo mniejszymi statkami dowozowymi, albo ciężarówkami, albo koleją. I teraz na czym polega przewaga Gdańska? Przewaga polega na tym, że duży statek, który może wziąć 18 tysięcy kontenerów 20-stopowych, żegluje o 3 dni dłużej, 3-4 dni dłużej i dowozi taką masę kontenerów bliżej miejsca docelowego. Czyli de facto na jednostkę jest to zdecydowanie taniej niż tą całą masę towarową przesłać ciężarówkami, czy koleją, czy przeładować i mniejszymi statkami. I to jest nasza przewaga. I teraz zdecydowanie zgadzam się, że towary z Gdańska do Niemiec, no, trudno, żeby były dowożone. Ale my jesteśmy i będziemy hubem na Europę Środkowo-Wschodnią i Rosję. I będzie to zdecydowanie część Czech, Słowacja, Węgry, Białoruś, Ukraina i Rosja. Zgadzam się też, że nie będzie łatwo w obszarach takich jak Słowacja, na obszarach takich jak Słowacja czy część Czech, dlatego że rzeczywiście jakbyśmy spojrzeli na mapę Europy, to...
Jak popatrzymy na sieć drogową i kolejową.
Dokładnie, tak, to było tak planowane od wielu lat, żeby umocnić pozycję portów Europy Zachodniej jako miejsc, jako portów krajów takich jak Polska.
To więcej, wydaje mi się, że przez pewien czas to myśmy też uczestniczyli w takim umacnianiu portów zachodnich. Myślę tutaj o autostradzie A2, o tym, że w pierwszej kolejności zaczęliśmy budować autostradę zachód-wschód, tak, zachód-wschód, taką, która szybko przerzuci towary z Niemiec w kierunku właśnie Białorusi, Ukrainy, Rosji, tak? Dopiero później nagle oprzytomnieliśmy, powiedzieliśmy zaraz, ale może by A1, może ten kręgosłup, ten północ-południe jeszcze zbudować, żeby dać szansę naszym portom. Stąd jak mówiłem o połączeniu drogowym, to że ta A1 ze skrzyżowanie z A2, no to jest szansa.
Jest szansa.
Jest szansa dla naszych dla naszych portów, no, dla portów i w Gdańsku, i w Gdyni. Marek Buś jeszcze.
Tak, Hamburg to jest może taka rzecz, którą powinniśmy sobie codziennie mówić, jak mówimy o portach. Że on w dalszym ciągu jest trzecim portem kontenerowym Polski.
Tak.
Prawda? No jest to Gdańsk, Gdynia i Hamburg. I Hamburg. W zeszłym roku, ile dobrze pamiętam, liczby mogę się tutaj mylić, bezpośrednio do Polski drogą lądową, koleją, drogami, samochodami, wysłano, o ile dobrze pamiętam, 180 tysięcy w przeliczeniu na kontenery 20-stopowe, czyli 180 tysięcy TIU, prawda? No to jest 3 razy tyle, co przeładował Szczecin na przykład ze Świnoujściem razem. Więc to jest w dalszym ciągu, że tak powiem. I oni się tam już skarżą. Zdaje się, że na ostatniej konferencji prasowej właśnie mówiono, że no to przez te straty to jest Rosja, no i utrata części rynku polskiego, bo ta liczba spadła, ona 2 lata temu była, to było chyba gdzieś w granicach 250 miliona TIU, czyli wyrwaliśmy, prawda, im jedną czwartą, ale to...
O perspektywie
to będzie trwało
portów za chwilę rozmawiać ponownie będziemy. Przed nami skrót wiadomości, panowie, i jesteśmy ponownie z naszymi słuchaczami. Marek Buś, Stanisław Szultka, Adam Żołnowski to goście audycji Ludzie i Pieniądze.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Radio Gdańsk, audycja Ludzie i Pieniądze. Goście to Marek Buś, publicysta morski, kapitan żeglugi wielkiej, Stanisław Szultka, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Adam Żołnowski, wiceprezes głębokowodnego terminala kontenerowego w porcie gdańskim DCT Gdańsk. Rozmawialiśmy o portach i dalej będziemy rozmawiać o portach, chociaż może z innej perspektywy. Popatrzmy, mówiliśmy o tej przewadze, czy próbie zbudowania przewagi konkurencyjnej z portami zachodnimi, to dojdźmy do tego, co otacza porty, to znaczy do tej infrastruktury, to o czym tutaj bardzo często pojawiało się, bo wydaje się, że drogi lądowe mamy już w miarę chyba dobrze opanowane, jeśli idzie przynajmniej o nasz region. Może Gdynia jeszcze powinna mieć lepiej wyjście kolejowe powinna mieć przebudowane, tak? Bo port w Gdyni mówi, że brakuje modernizacji linii kolejowej, bo modernizacja linii kolejowej w Gdańsku fantastycznie chyba pomogła wam w rozwoju. Ale rząd mówi nie tylko drogi lądowe, nie tylko kolej, ale także spróbujemy uruchomić rzeki. Rzeki, jeśli idzie o Odrę, no to fajnie, to jest dobrze, ale jeśli idzie o Wisłę, wierzycie w żeglowność Wisły? Marek Buś. Znowu niech pan
zacznie. Nie wierzę. To znaczy, nie wierzę.
Bo Odra, znaczy powiem tak, oczywiście sporymi nakładami, ale w niewielkiej perspektywie czasowej da rady doprowadzić do tej czwartej klasy żeglowności, tak? Wisła, to myślę sobie, to będą potworne inwestycje, to muszą być duże inwestycje.
Na które prawdopodobnie nie będzie pieniędzy. Poza tym, to jest w ogóle kwestia tego, czy będą klienci, to znaczy zbudujemy drogę, prawda, po której nikt nie jeździ, tam drogę donikąd i Wisła może być taką drogą donikąd, bo przede wszystkim nie ma po drodze żadnych wielkich zakładów przemysłowych, które byłyby, no powiedzmy sobie, odbiorcami wielkiej ilości surowców, które dostarcza, importowanych, no, dostarczanych przez porty. Więc to jest w ogóle kwestia, jak się układają te ciągi transportowe. Natomiast podstawową rzeczą dla Wisły to jest deficyt wody. Mówiliśmy przed chwilą o pogodzie.
No, zdecydowanie.
I kraj stepowieje, i wody jest coraz mniej, i w Wiśle będzie coraz mniej wody. Może być tak, że skończymy w 30 roku tą inwestycję i ona jedyną jej funkcją będzie łapanie wody. Bo
to może być tak dużo.
Jeżeli w ogóle potrzebujemy inwestycji, tak, to może być duże. Jeżeli w ogóle potrzebujemy inwestycji na Wiśle, to w celu uporządkowania gospodarki wodnej. Mhm. Natomiast...
Czyli nie gospodarczo myśli pan?
Nie. Ja znaczy nie wyobrażam sobie funkcji gospodarczej Wisły dzisiaj poważnie. Ale to jest taka
mówi się tak, okej, to zrobimy żeglowność Wisły od Gdańska do Warszawy. Tam przed Warszawą wyrzucimy barki w kierunku wschodnim, w kierunku Białorusi, Ukrainy, bo puścimy Narwią, Bugiem, tak? I w ten sposób połączymy szlak żeglowny z Europą Wschodnią.
Nie, no ale właśnie drogi wodne śródlądowe potrzebują wody. Na morzu ta woda jest, że tak powiem, z automatu i nie ma się co martwić. Jeszcze będzie jej więcej, jak nam lodowce wszystkie stopnieją. Natomiast na lądzie tej wody po prostu zwyczajnie nie ma w Polsce. My w ogóle pomijamy w tych dyskusjach taką pewną okoliczność, która jest dzisiaj istotna w dzisiejszej gospodarce, to znaczy gospodarka nie znosi sezonowości. Mhm. A popatrząc na nasze rzeczy, to one mają najgorszy współczynnik, że tak powiem, w stosunku wody do lodu. Czyli ta żegluga nie będzie ciągła ze względu albo na lody, albo na suszę latem. Czyli nie opłaca się budować autostrady, która będzie pół roku czynna. Bo kiedyś...
Ale to nie wyklucza, panie kapitanie, że jeśli zbudujemy przegrody na Wiśle, zapory, będziemy gromadzić tę wodę, to będzie ona żeglowna i nie będziemy uzależnieni tylko od kaprysów natury, jak teraz. Ja przypomnę, chyba w sierpniu ubiegłego roku, w sierpniu czy wrześniu, zawieszono w ogóle jakikolwiek transport Wisłą ze względu właśnie na bardzo niskie. No jeśli powstaną te przegrody, jeśli powstaną te zapory, to jest szansa, że zatrzymamy tę wodę. Na tym polega problem, że my za szybko spuszczamy tę wodę do Bałtyku z tej Wisły.
Ja to wszystko oczywiście rozumiem, tylko podkreślam. My wcale nie wiemy, ile będzie w 2030 roku wody. Bo to jest w ogóle kwestia wielkości środka transportu. Dzisiaj po Renie pływają statki, które mają 3000 ton. Mm-hmm. Prawda? To się opłaca. Dwóch czy trzech ludzi, no, może za mało, obsługuje, wiezie taką ilość towaru. Natomiast ile w jakiejś tam perspektywie będzie miała barka wiślana? Która będzie mogła pływać cały rok. No, 300 ton, a może tylko 100. Więc te wszystkie rachunki są rachunkami jakby częściowymi, nie uwzględniającymi wszystkich okoliczności, nie uwzględniającymi niektórych bardzo negatywnych prognoz klimatologów czy ludzi, którzy się zajmują szacowaniem właśnie, ile to będziemy wody mieli.
Coś to wszystko.
Ja zacznę może od jakby rynku. Ja niedawno w zasadzie rozmawiałem z prezesami, z kierownictwem jakby firm logistycznych dużych, którzy zajmują się tymi kwestiami. I w zasadzie, jeżeli chodzi o rynek i popyt, to taka teza była, że rynek by kupił i zapłacił za żeglowność do Warszawy. Jeżeli rzeczywiście byłaby stała
całoroczna.
Żeby był cały czas otwarty tor.
Dokładnie tak. Mhm. Do Warszawy. To musiało być do Warszawy, minimum, bo, bo tam jest jakikolwiek rynek. I,
no, tam jest duży rynek. Mhm.
Natomiast rzeczywiście to, co nie znaczy, że to nie wymaga bardzo dużych nakładów, ryzyka, też politycznego szeregu jakby kwestii i co bardzo trudno będzie to przezwyciężyć. Ale myślę, że z punktu widzenia jakby popytu i rynku, który by był w stanie zapłacić gdzieś tam za te inwestycje później, ostatecznie, to byłoby opłacalne. Ale rzeczywiście jest to ryzyko jakby jedno, o którym tutaj pan powiedział, jaki będzie poziom wody. Ją oczywiście częściowo można jakby regulować przez różne kwestie.
Na tym polegają przegrody, na tym polegają zapory, na tym, żeby zmagazynować wodę.
A druga kwestia to jest ryzyko w jakimś sensie polityczne, czy ekologiczne, znaczy, bo niektórzy twierdzą, że Wisła to
spory.
Jest ostatnia dzika rzeka Europy. W Europie. I myślę, że gdyby chcieć ją uregulować, a to naprawdę musiałoby zmieniać jednak. Tam są oczywiście różne podejścia, żeby tylko koryto jakoś, szereg jest jakby koncepcji, ale mimo wszystko to będzie bardzo duża ingerencja, więc myślę, że protesty społeczne też były bardzo duże. Więc to na pewno jest dużo trudniejsze i pod względem kosztów, i pod względem jakby szeregu ryzyka i inwestycja niż udrożnienie Odry, co jest zdecydowanie prostsze, w krótszym terminie jest możliwe. Mhm. Ale mówię, na razie pewnie nie jest nic ostatecznie wykluczone, chociaż myślę, że gdybym miał obstawiać, to ryzyko, znaczy to prawdopodobieństwo jakby doprowadzenia do tam czwartej klasy żeglowności na Wiśle, jest jednak prawdopodobieństwo nie jest za duże na dzień dzisiejszy.
Adam Żółnowski?
Decyduję, oczywiście chętnie przeładuję dodatkowe kontenery.
Okej, to już teraz nie z perspektywy swojej firmy.
Każda inwestycja poprawiająca
w ogóle jest z perspektywy
to,
kraju.
To, co powiedział pan kapitan, jeden kontener to jest mniej więcej 20 ton, tak? Czyli jeżeli miałoby mieć baki, pływać o żeglowności...
Ile musiałoby być, żeby nie wiem...
Mamy 5 kontenerów na barce, to trochę mało, żeby to się opłacało.
Dobrze, to od ilu kontenerów by się opłacało? I jaka to musiałaby być głębokość Wisły?
Zależy, jak na to inwestycje spojrzymy, kto ma za to zapłacić. Ja nie wierzę, że ta inwestycja zwróci się tylko i wyłącznie zakładając wszystkie inne warunki, że będą sprzyjały, czyli że będzie woda i że uda się w jakiś sposób zarządzić naturą w obszarze zamazania czy ryzyka zamazania Wisły. Myślę, że warto do tego projektu byłoby podejść kompleksowo, to znaczy po pierwsze popatrzeć na możliwość generowania energii na tym projekcie. Mhm. Po drugie, rzeczywiście, być może logistyka by coś dorzuciła.
Ale już mówię, panie prezesie, już odpowiadam, bo ta strategia zaprezentowana dotycząca Wisły zakłada, że na tej drodze E40, bo Wisła to jest droga E40, do 2030 roku, więc 14 lat mamy na to, na dolnym odcinku między Gdańskiem a Warszawą, wybudowanych zostanie 9 stopni wodnych z elektrowniami właśnie. To ma kosztować 31,5 miliarda złotych. Ja też widziałem takie plany, które pokazywały właśnie, że potem można uruchomić drogę wodną E40 Bugiem do Brześcia i do Kijowa i w ten sposób połączyć i Białoruś mieć i Ukrainę, połączyć drogą wodną. Trochę, może tutaj Marka Busia zapytam, jakie tam musiały być zakręty na Bugu, bo trochę Bug znam w tamtych okolicach, on jest bardzo kręty. Czy Bugu nie trzeba by prostować, albo budować kanału obok Bugu, bo być może w grę wchodzi kanał
I on tam Bugu. Zupełnie inną drogą miałby biec. W ogóle znaczy są prace studialne prowadzone między innymi przez Instytut Morski w Gdańsku i one moim zdaniem w tej chwili wszystkie zakładają
budowę kanału?
Oderwanie się od Bugu i budowę kanału. No. Zresztą to też jest, prawdę mówiąc, pomysł
barka
z początku lat 90.
Barka musi mieć miejsce, żeby obrócić. No. Musi mieć zakręt.
Więc To są oczywiście projekty, które będą wymagały, ja podkreślam to, pieniędzy, których nie będzie i wody, której też nie wiadomo, czy będzie. Bo być może, ja się spotkałem z opinią taką, że będziemy całej wody w Wiśle potrzebowali dla rolnictwa.
O nie. No.
Za ileś lat.
Myśli pan?
Tak, za 20 lat. Jeżeli, może nie będzie lodu, prawda, bo w ogóle nic nam nie będzie zamarzało.
Jeżeli jest tak, jak pan mówi, to w takim razie budowa tych stopni wodnych na Wiśle, na Dolnej Wiśle, ale także pewnie w Niepołomicach budowa na Górnej Wiśle jest po prostu niezbędna.
Jest niezbędna, nawet nie ze względów gospodarczych, ale w innej formie właśnie.
Ale właśnie ze względów ekologicznych, absolutnie w takim razie.
Z innymi celami, w inny sposób. Także są dwa zupełnie różne podejścia.
Dobrze, to jeszcze zostańmy przy portach, zostańmy przy rzekach. Porozmawiajmy o tym przekopie Wisły. Porozmawiajmy o porcie w Elblągu, który może być trzecim portem morskim po Trójmieście, po zespole Szczecin-Świnoujście, takim znaczącym portem morskim. Takie jest przynajmniej pragnienie inicjatorów przekopu Mierzei Wiślanej i podniesienia rangi portu morskiego, w końcu portu w Elblągu. Jaka jest szansa panów zdaniem? Specjalistów. Adam Żołnowski. Konkurencja. Ja wiem, będę brał poprawkę na to, co pan mówi w takim razie.
Czy wypada mi trzymać kciuki za tę konkurencję?
Coś więcej? Wierzy pan, nie, że to będzie konkurencja?
Nie. Dla Gdańska? Czy dla Gdyni? Myślę, że trudno będzie tej inwestycji.
A czemu może służyć port w Elblągu?
Właśnie się sam zastanawiam, bo generalnie jak się spojrzy na dzisiaj, na przeładunki, które tam są, które realizuje ten port, to jest relacja wschód, czyli Bliski Wschód, mówię oczywiście o Rosji Bliskiej, Polska. I nie wiem, czy przekop akurat doprowadzi do tego, że inne rynki zostaną połączone z Elblągiem. Nie mam analiz na ten temat żadnych. Ciężko mi jest się wypowiedzieć, aczkolwiek dosyć ambitna inwestycja, powiedziałbym.
Marek Łuś.
Ambitna, ale niepotrzebna, tak to często bywa.
Mamy głos krytyczny. Nie,
są dwa porty, które mają rezerwy, prawda?
Gdańsk-Gdynia?
Tak. I to takie rezerwy proste do uruchomienia. W Elblągu nie pojawią się duże statki. To będą statki małe. No, jeżeli tam będą wchodziły statki o nośności 5000 ton przy bardzo dużym wysiłku corocznym, stałym pogłębianiu i konserwowaniu tego toru, to będzie maksimum. Dla takich statków w Gdańsku to ja nie wiem, ile jest nabrzeży do uruchomienia. Kilka kilometrów po prostu jest nabrzeży, gdzie możemy w zasadzie bez żadnych problemów zacząć obsługiwać takie statki, jeżeli one napłyną. Ale też nie napłyną, bo średnia wielkość statku systematycznie rośnie. I te wszystkie zjawiska, które dotyczą ekonomii skali na świecie, bo to oczywiście jest, port północny nie jest niczym niezwykłym. Mamy trend wychodzenia portów z rzek na morze. Czyli na sztuczne wyspy, na sztuczne półwyspy jak w Aarhus, na sztuczny ląd jak w Rotterdamie, tych przykładów można mnożyć. Właśnie kwestia głębokości, prawda, to o tej łabie mówiliśmy, która stwarza takie problemy dla Hamburga. A tu my chcemy kupić taki problem, wydać pieniądze, żeby kupić sobie problem z portem znajdującym się głęboko w lądzie na nieprzyjaznym w sumie dla prac hydrotechnicznych akwenie, bo tam...
Mówi pan o Zalewie Wiślanym.
O Zalewie Wiślanym. Więc to jest rzecz, która jest, powiedziałbym, taka... Zresztą gdzieś to napisałem, że to jest pokazywanie Putinowi, prawda, gestu Kozakiewicza i w zasadzie nic w tym więcej nie ma. Tak samo to też dotyczy takiej funkcji, którą się czasami przypisuje temu kanałowi, że on otworzy zalew na turystów.
Turystycznie.
Tak, że na żeglarze. No żeglarze nie przypłyną, bo ten akwen jest nieprzyjazny. To jest po prostu, jak można powiedzieć, najgorsze jezioro w Polsce. Nie będzie też ze względu na płytkość, ze względu na takie ruchy dna, które tam się odbywają. Tam po każdym sztormie są inne głębokości.
Więc to prawda.
Takim zachodnioeuropejski właściciel jachtu kilowego, takim, który sobie tam gdzieś wypływa, prawda, z Rotterdamu czy Göteborga tutaj na Bałtyk.
Musi
przywieźć go, tak, prawda, na dachu samochodu ze złożonym mieczem i tam sobie ewentualnie sportowo popływa. Więc no, te perspektywy też są to marne. Jeżeli do tego dodamy problemy ekologiczne, które się pojawiają, to chyba ten bilans wypada negatywnie.
Tutaj w zasadzie wszystkie ryzyka zostały jakby pokazane, z którymi się oczywiście zgadzam, więc może powiem tylko o scenariuszu jedynym, gdzie
jakiś plusach?
No właśnie, chciałem powiedzieć o scenariuszu, gdzie rzeczywiście być może to by się zaczęło opłacać albo przynosiło jakąś wartość. Chyba tylko w tym, gdyby port, żeby taki był wolumen obrotów tutaj w Gdańsku, powiedzmy całym, czy Trójmieście i aglomeracji, żeby porty gdyńskie i gdańskie się zapchały. Ja nie mówię teraz tylko o kwestii nabrzeży i jakby od strony morza, ale w sensie wyprowadzenia ładunków jakby poza aglomerację do w głąb kraju, czy na południe, czy na wschód. W szczególności pewnie odnośnie towarów masowych bardziej niż kontenerów. Wtedy rzeczywiście, bo on jest, Elbląg, mimo wszystko stosunkowo dobrze położony na trasie do Warszawy chociażby, czy ten. Więc relatywnie on wtedy mógłby przejąć część tych ładunków. Jeżeli te najbardziej optymistyczne scenariusze, które pan Adam Żołnowski jakby rysował, się sprawdzą, to być może ten wolumen jakby wystarczy też na Elbląg. W innych scenariuszach rzeczywiście te ryzyka, które tutaj były wspomniane, zdecydowanie przeważą nad korzyściami.
Nie, te scenariusze to starczą na Gdańsk. Na Elbląg nie przewidujemy aż takiego rozwoju. Zresztą rezerwa gdańska jest rozwojowa, jest bardzo duża. My możemy tutaj potencjalnie zbudować 6 milionów TU, czyli to już będzie praktycznie 1/3 mniej niż Hamburg dzisiaj robi. Mówię o wolumenie, oczywiście wolumen, żeby się zdarzył. No i wtedy trzeba by się zastanowić. Duży statek przychodzi do Gdańska, jest przeładowany kontener na mniejszy statek i idzie do Elbląga i potem co dalej? Jak on
ale
dalej
ja w zasadzie
trafia,
myślę,
więc...
że to nie jest chyba kwestia jakby przewozów kontenerowych, bardziej przewozów masowych w Elblągu.
Masowe też się opłaca w tej chwili. Już
nie, ja wiem, że się opłaca. Wiem, że się opłaca. Mówię, gdyby była skala, która... No bo po
Gdyni, zapcha się totalnie.
Gdyni na przykład ma jakieś też ograniczenia, ale też kwestia jakby do włożenia tego.
Życzmy
do
tego wszystkim... Żeby tak
nie mówię,
się
że to jest duże. Mówię, to jest chyba jedyny scenariusz, gdzie to w jakimś sensie...
Teoretyczny dosyć, ale...
Bo w tej chwili tendencja, głównie jeśli idzie o przewozy towarowe morskie, to jest rosnące statki, tak, panie Adamie?
Rosnące statki i konteneryzacja. Jest łatwiej. Współczynniki konteneryzacji w Polsce są dalej niższe niż w Europie Zachodniej, a my naśladujemy jednak, idziemy tym torem, którym kraje Europy szły, więc coraz więcej towarów będzie kontenerizowanych i coraz więcej ładunków kontenerowych będzie się transportowało. Zresztą no, nie mówimy już dzisiaj o kontenerach w kontekście elektroniki, ale zaczynamy mówić, coraz więcej mówimy o kontenerach w kontekście zboża, w kontekście paliw, w kontekście chemikaliów. No, wszystko praktycznie zmierza do tego, żeby było transportowane w kontenerach. Jest taniej, łatwiej, efektywniej.
Mamy kres chłodniowców. Kontenery chłodzone zabiły klasę statków, tak. Prawda? Tam
co to znaczy? Proszę wytłumaczyć.
Chłodniowiec to był statek, który był taką wielką pływającą lodówką, gdzie... Prawda,
zamrażarka taka
wielka. Tak. Zamrażarką w zasadzie, nie lodówką. I gdzie tam pakowano, prawda, to mięso zamrożone, owoce.
Kartony kurczaków i innych.
A dzisiaj to się pakuje do kontenera chłodzonego, który ma własny agregat i wstawia się na kontenerowiec, który ma na tyle silną elektrownię statkową, że na przykład jest w stanie takich kontenerów 700 zasilać, czy nawet więcej, prawda?
A potem zdejmuje się go ze statku, stawia się na nabrzeże i się od razu podłącza go do instalacji elektrycznej, która natychmiast zaczyna chłodzić ten kontener. Potem stawia się na samochód, który też chłodzi ten kontener i w zasadzie nie ma praktycznie przerwy w dostawie energii do tej zamrażarki pływającej.
To jest utrzymana, tak, bezpieczna.
Dzisiaj się już na przykład kalkuluje, czy się węgiel nie będzie opłacał. Myśli się o kontenerach do takich najprostszych.
Nie, to chyba już się nie będzie opłacało.
Będzie.
Myśli pan?
Będzie, oczywiście.
Węgiel
na pewno
kontenerach?
W niektórych relacjach będzie. Będzie. Masówkę się wozi typu celuloza na przykład już powszechnie. Więc, ale to tam odległa przyszłość. Zresztą te fale konteneryzacji tak trochę przypominają trochę piłę, bo czasami jest więcej, mniej. To też właśnie rynek i ceny decydują. Ważono w kontenerach ostatnio, jak były bardzo tanie koile, czyli takie zwitki blachy, prawda, wielkie te. Ale to jest jakby inna rzecz. Ale chciałem wrócić do tego Elbląga. Mhm. Elbląg krzyżuje się, znaczy rozwój Elbląga będzie niemożliwy z powodu efektu skali w każdym rodzaju przewozu. Właśnie w skali tej masówki także. Także. Jeśli nie ma lokalnego rynku typu, że jakieś tam kruszywo się wiezie dla własnej cegielni czy coś w tym rodzaju, to
gdyby powstała dalszych... duża elektrownia w Elblągu, bądź tak. najbliższej okolicy, to wtedy oparta byłaby oparta na węglu.
Na przykład to importowanym, tak. importowanym węglu,
z Rosji.
Niekoniecznie z morza.
Z morza.
Ale na przykład z Wenezueli czy z południowej Afryki. Aha. To wówczas moglibyśmy rozmawiać o takich rzeczach. Ale jeżeli ktoś będzie budował elektrownię opartą na węglu z południowej Afryki, to na pewno jej nie zbuduje w Elblągu, tylko zbuduje ją gdzieś nad morzem.
Dlaczego?
Bo będzie wiedział, czym przywiezie. Przywiezie 100-tysięcznikiem. Prawda? Czyli będzie musiał mieć głębokowodny terminal masowy w porcie północnym. Także te wszystkie mechanizmy się splatają i jakby nie można tego przeskoczyć.
Czyli mało optymistyczne jakby dla Elbląga jakby z tego punktu widzenia.
No próbuję jakoś wydobyć te pozytywy, że być może coś jest w tym, że będziemy decydować na drogą inwestycję mimo wszystko zbudowania przekopu Mierzei Wiślanej i utrzymania potem tego toru wodnego. Padają argumenty, że to koszt to jest podobny jak stadionu w Gdańsku. Nawet tańszy ma być ten, taniej ma kosztować przekop i taniej ma być utrzymywany. Ale okej. Okay. Podają mi sygnał, że powinniśmy kończyć audycję, a jestem zdziwiony, bo moim zdaniem jeszcze mamy prawie 2 minuty, ale trudno. Skoro mogę klikają mi w ucho... Tak.
Ponieważ dyskusja dzisiejsza była odnośnie gospodarki morskiej, chciałbym też zaprosić na kontynuację w jakimś sensie, czy też na drugi temat
gospodarki
morskiej.
Sobotę, szanowni państwo, Kongres Dokładnie. Obywatelski, o tym mówi Stanisław Szulka.
Nie tylko
bardzo
o portach,
proszę.
Ale też o stoczniach.
Ale to proszę zaprosić.
Zapraszam serdecznie na Politechnikę Gdańską. Będzie 2,5 godziny dyskusji, czyli trochę więcej niż dzisiaj. Chcemy rozmawiać i właśnie o perspektywie portów, logistyki, hubu tutaj pomorskiego i z drugiej strony o perspektywie może nie odbudowy, ale rozwoju raczej przemysłu stoczniowego.
Mhm. Dziękuję bardzo. Marek Buś, publicysta morski, kapitan żeglugi wielki. Stanisław Szulka, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Adam Żołnowski, wiceprezes głębokowodnego terminala kontenerowego w porcie gdańskim DCT Gdańsk. Jacek Naliwajek. Dziękuję państwu. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.